Dzisiejsza liturgia słowa jakby bezpośrednio miałaby na myśli postać błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, którego 35. rocznicę śmierci wspominamy. Czytanie pierwsze mówi wprost o wojnie Izraelitów, o swoje miejsce na tym świecie i o swoje racje. Czytanie drugie przenosi ową walkę w sferę ducha i mówi o wierności powołaniu apostolskiemu, a wszystko po to, aby ukazać to, co ma prowadzić ku zbawieniu. Ewangelia ukazuje nam skuteczność modlitwy, ale też szczególny obraz Boga jako sędziego. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Te trzy czytania streszczają wszystkie momenty swoistej walki podjętej przez błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, a wyrazem jej ducha niech będzie wskazanie świętego Jana Pawła II, którego nauczaniem się błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko inspirował. Każdy z was, mówił papież, znajduje też w swoim życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować, wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych, tak jak to Westerplatte. Ta walka, którą podjął błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, swoje konkretne urzeczywistnienie znalazła w nauce świętego Pawła. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Ta myśl świętego Pawła znalazła się w liście do Rzymian. W liście, który okazał się być jeden z najważniejszych listów. Powiem to właśnie w tym liście zawarty jest fundamentalny, podstawowy tekst, z którego teologia katolicka i nie tylko teologia katolicka wyprowadza prawdę o grzechu pierworodnym. A czym był, czy czym jest grzech pierworodny? Jest on jakimś buntem wypowiedzianym przeciwko samemu Panu Bogu. Ten bunt był możliwy dlatego, że człowiek został stworzony jako wolny. Został stworzony jako wolny, aby stać się partnerem dialogu z Bogiem, aby Bóg mógł mu przekazać te prawdy, te wartości, te mądrości, które człowiekowi są potrzebne do życia, ale które są dla niego niemożliwe do wymyślenia. Ta wolność była potrzebna człowiekowi po to, aby człowiek mógł czynić dobro i aby to dobro było jego dobrem. Mogło mu być zapisane na jego rachunek, mogło mu być tytułem do sławy, do chwały, do satysfakcji, do nagrody, aż po nagrodę życia wiecznego. Ale cóż to by była za wolność, gdyby tego jednego nie wolno było człowiekowi, powiedzieć Bogu nie, i to nie powiedział. A święty Paweł doda, że to nie tylko Adam powiedział Bogu nie, bowiem my wszyscy w taki czy inny sposób potrafimy powiedzieć Bogu nie. I również to nasze nie składa się na ów grzech pierworodny. Ale jakie są konsekwencje tego właśnie powiedzenia Panu Bogu nie? Kiedy otworzymy Stary Testament, Księgę Mądrości, to już w pierwszym rozdziale możemy wyczytać, że Bóg śmierci nie uczynił i nie cieszy się z zagłady żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było i byty tego świata niosą zdrowie. Nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania otchłani na tej ziemi, bo sprawiedliwość jest nieśmiertelna. Występni zaś ściągają śmierć na siebie czynem i słowem, marnieją, uważając ją za przyjaciółkę i zawierają z nią przymierze zasługujące na to, aby do nich należało. Z rozdziału drugiego natomiast dowiemy się, że dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności, a śmierć weszła na ten świat przez zazdrość diabła i doświadczają ją ci, którzy do niego należą. Wolno zatem powiedzieć, że Bóg śmierci nie stworzył jako symbolu tego wszystkiego, co nazywamy złem. Nie Bóg to uczynił. A święty Paweł powie nam, dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Tę myśl powtórzą inni autorzy, jak święty Jakub, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Święty Jan, istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. Śmierć jako symbol tego wszystkiego, co nazywamy złem. A co z tego wynika? Z tego wynika fundamentalna prawda, że my na tym świecie żyjemy pomiędzy Bogiem a złem. To jest ta przestrzeń, w którą zapełniamy. Między Bogiem a złem. I tylko Bóg w ostateczności może poradzić sobie ze złem. Nie my. I Bóg radzi sobie ze złem w ten właśnie sposób, że kiedy w historycznej postaci człowiek zbuntował się przeciwko Bogu i powiesił go na krzyżu, to Bóg mu tej wolności nie odebrał, aby w ten sposób bronić się przed krzyżem. Ale krzyż zwycięża w swoim zmartwychwstaniem. Ale zmartwychwstanie jako zwycięstwo nad złem, nad śmiercią, jest już rzeczywistością po tamtej stronie, mówimy, jest rzeczywistością eschatologiczną, to znaczy ostateczną, ostatnią. Natomiast my jeszcze żyjemy po tej stronie, pomiędzy dobrem a złem. I jedynie co możemy, to z jednej strony powierzyć się Bogu, a z drugiej strony, powierzając się Bogu, możemy tylko tyle, ale to jednocześnie wystarczy. Zło dobrem zwyciężać. I w ten sposób uczestniczyć w tej drodze krzyża Jezusa Chrystusa. Drodze, która, jeżeli doprowadzi nas do końca, tak jak droga Jezusa Chrystusa doprowadziła go do końca, to również i my mamy tę nadzieję uczestniczyć w chwale zmartwychwstania. Ale moi drodzy, życie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, jak i dzisiejsze fragmenty Pisma Świętego stanowią i stawiają nam jeszcze jeden problem przed oczy. Dlaczego cierpi człowiek sprawiedliwy? Człowiek, który w żaden sposób nie przyczynił się do swojego do jego cierpienia, w żaden sposób je nie spowodował, a cierpi. Dlaczego? I tutaj, moi drodzy, odpowiedź przychodzi właśnie z tej strony, jaką ukazuje nam właśnie dzisiejsza Ewangelia. Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będą zwlekać w ich, i czy będzie zwlekał w jej sprawie? Właśnie cierpienie człowieka sprawiedliwego jest swoistego rodzaju, nie boję się tego tak określić, dowodem na to, że musi być Bóg. Bo gdyby Boga nie było, tego, który jest zdolny upomnieć się o cierpienie sprawiedliwego człowieka, to nasze życie byłoby w sposób horrendalnie puste i bezsensowne. Bowiem z życiem jest tak, że człowieka można unicestwić, zakopać w lesie, czy wrzucić przez tamę i tak zostanie na zawsze. Bowiem życie się nie upomina o siebie. O życie może się upomnieć jedynie sumienie. Sumienie drugiego człowieka, o ile ten uzna w sobie granicę między dobrem a złem. Bo jeśli nie uzna w sobie granicy i różnicy między dobrem a złem, to nawet o drugiego człowieka nie jest zdolny się upomnieć. A w ostateczności tylko Bóg może się upomnieć o człowieka sprawiedliwego, który cierpi. Bo jedynie Bóg może przywrócić mu życie. I to rodzi najgłębszą nadzieję. To znaczy jakieś wewnętrzne, głębokie przekonanie, że dzisiaj warto żyć. Warto być człowiekiem uczciwym, szlachetnym, sprawiedliwym, prawdomównym, wiernym, mimo iż to tak dużo i wiele kosztuje. Bo jutro będzie lepsze. Amen.